On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią, po nazwijmy to wakacyjnej przerwie. W czerwcu nasze spotkanie zakończyliśmy tym, że rozmawialiśmy o Luisie oraz o opowieściach z Narni. Dzisiaj chciałem kontynuować ten temat. Państwo może pamiętacie, w czerwcu rozmawialiśmy o życiorysie Luisa oraz o pierwszych trzech częściach opowieści z Narni. Dziś natomiast chciałbym Państwu powiedzieć o reszcie. Dlatego proszę się rozsiąść. Dzisiejsze nasze spotkanie historyczne będzie takie bardziej, nazwijmy to, baśniowe, ale jednak uważam, że temat jest ważny. A dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, że żyjemy zupełnie w innej rzeczywistości niż w czerwcu. Przez nasze miasta przetaczają się teraz strajki, które dość mocno poruszają, mi się wydaje, nasze serca, serca katolików. No i różnie o tym myślimy, mamy różne zdania. O tym nie chcę tutaj w tej chwili więcej mówić, choć odsyłam do mojej audycji o Dorothy Day i o aborcji. Uważam, że ona jest bardzo aktualna jak na dzisiejszy czas. Jednakże to, co jest bardzo interesujące, to jak wiele ludzi młodych, w tym nawet ludzi poniżej 15 roku życia, wyszło na ulicę. To są ludzie, którzy jeszcze nie mają prawa wyborczego, to są ludzie, którzy często nie są jeszcze dojrzali, ale jednak idą i skandują hasła, które są często przerażające. No i skąd oni się wzięli? Usłyszałem zdanie takiego jednego księdza, nie chcę tutaj z nazwiska wymieniać, że to wina nasza, powiedział ten ksiądz, bo my katechezę prowadziliśmy źle, bo chcieliśmy się z nimi zaprzyjaźnić, z tymi młodymi, a nie mówiliśmy im nauki katolickiej. Ale ja do końca nie jestem pewny, czy to jest dobra diagnoza, bo to nie jest wina samych księży, to wina też rodziców. Rodziców, którzy często teraz są przerażeni, patrząc na swoje młode dzieci, dlaczego oni mają takie poglądy, skąd te poglądy wzięli. A oczywiście media społecznościowe, to jest odpowiedź pierwsza. Gdyby nasze dziecko chodziło na 2 godziny, to byśmy się przejęli tym, co się z nim dzieje. Natomiast jeżeli zamyka się w pokoju, siedzi 3-4 czasami godziny, nawet dziennie na Instagramie, na TikToku, na Facebooku, to tak naprawdę nie wiemy, jakie treści spożywa, użyję takiego słowa. To pierwsza sprawa. A druga sprawa to przekazywanie wiary. Tu też my, jako rodzice, często zwalamy to przekazywanie wiary na Kościół. Mówimy, że wiarę powinny się dzieci nauczyć na przykład na katechezie w szkole. I katecheci oraz księża, którzy uczą, czy też siostry zakonne, mają być za to odpowiedzialne. To jest duży błąd. Odpowiedzialni za wiarę swoich dzieci są rodzice. O tym mówiłem w czerwcu. Przypomnę tylko, bo przygotowując się do tej audycji, zajrzałem do katechizmu Kościoła katolickiego. I tam w punkcie 1655 Kościół pięknie zwraca uwagę, że rodziny nawrócone są pewną oazą na tym świecie. Świecie pełnym pogaństwa. Gdy nawracali się, tutaj jest oczywiście mowa o tych pierwszych chrześcijanach, gdy nawracali się, pragnęliby także cały ich dom był zbawiony. Rodziny te przyjmują wiarę, były oazami życia chrześcijańskiego w niewierzącym świecie. I zwłaszcza punkt 1656 jest tutaj znaczący. W dzisiejszym świecie, który często jest nieprzychylny, proszę zwrócić uwagę, ten świat jest nieprzychylny i to jest prawda, a nawet wrogi wierze, rodziny chrześcijańskie mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej wiary. Dlatego też Sobór Watykański II nawiązuje do tradycji i nazywa rodzinę kościołem domowym. W rodzinie rodzice przy pomocy słowa i przykładu winni być dla dzieci swoimi pierwszymi zwiastunami wiary. To jest piękny tekst. No to jak być zwiastunem wiary? Przede wszystkim trzeba tą wiarą żyć, ale też trzeba o tej wierze mówić. Mówić dzieciom już od najmłodszych lat. I tu wracamy do Luisa, do opowieści z Narni, które poprzez baśń, które poprzez pewną formę literacką bardzo pięknie pomagają w tej misji. I dziś porozmawiamy sobie o tych 4 ostatnich częściach. Zacznijmy od czwartej części. Czwartej części, która była wydana w 1953 roku. Jest to część, która się nazywa Srebrne krzesło. Luis po napisaniu trzeciej części tak naprawdę chciał zakończyć tą przygodę z Narnią. Jednakże, jakby powiedzieć, sukces tej książki był tak wielki, że postanowił pisać dalej. Jak pisał w jednym liście już pod koniec życia, sam do końca nie wie, która część powstała w jakiej kolejności, więc my przyjmujemy tą kolejność poprzez wydawanie, tak? To jest 4. książka, która była wydana. W Srebrnym Krześle głównymi bohaterami jest Eustachy i Julia, to jest nowa postać. A Eustachy to bohater, który już wcześniej występował w podróży Wędrowca do Świtu. Zostają oni sprowadzeni jak zwykle do Narni z wielkim zadaniem. Aslan zleca im odnalezienie zaginionego syna bohatera z poprzednich części, czyli Króla Kaspiana. Oczywiście wszystko nie jest tak proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, ale najważniejszym, jakby powiedzieć, osią tej fabuły są dwie sprawy. Pierwsza rzecz to to, że Julia dostaje od Aslana pomoc w postaci znaków. Te znaki ma zapamiętać, te znaki ma recytować, pomóc w odnalezieniu królewicza, w odnalezieniu zagubionego syna Kaspiana i to ma być w jakiś sposób wskazówka Aslana na ich życie. Oczywiście jest to dość proste przesłanie chrześcijańskie, że Chrystus nam daje pewne wskazówki, czy to przykazania, czy też jakieś inne, które musimy pamiętać. I to jest dość ciekawe, ponieważ Aslan wypowiada się w ten sposób. Ale przede wszystkim pamiętaj. Pamiętaj o znakach. Powtarzaj je sobie. Kiedy się obudzisz rano i kiedy będziesz się wieczorem kłaść spać. I kiedy się przebudzisz w środku nocy i cokolwiek dziwnego się wydarzy, niech nic nie wymarze z twej pamięci znaków. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo to jest bardzo piękne powiązanie właśnie z Szema, z tym przykazaniem, które Żydzi dostali od Boga i przekazują je swoim dzieciom. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jedynym. I tam właśnie jest, będziesz o tym mówił, w domu i w podróży, idąc spać i wstając rano. Wpoisz to swoim dzieciom. To powtarzam oczywiście to, co już mówiłem w czerwcu, jednakże tutaj Luis jakoby na nowo pokazuje nam pewne zmaganie życia. Pamiętać o tym, co Bóg robił w naszym życiu, o tych pewnych przykazaniach, czy też pewnych właśnie znakach, które nam daje. Królewicz zostaje zaczarowany przez złą wiedźmę, która zabiera go w otchłań, czyli do królestwa podziemia i chce zdobyć Narnię. Chce zdobyć Narnię, a książę pod wpływem jej czarów ma być taką jej marionetką, która będzie usłuszna jej woli i to tak naprawdę książę w imieniu złej czarownicy zdobędzie Narnię. Książę odzyskuje władzę nad sobą tylko, gdy siedzi na zaczarowanym krześle, to jest to tytułowe krzesło. I gdy po wielu perypetiach ostatecznie naszej parze głównych bohaterów plus nowemu bohaterowi, to jest taki Błotowi, taka postać mityczna, który ma na imię Błoto Smętek, bardzo ciekawy charakter, zawsze niezadowolony ze wszystkiego i zawsze pewny, że wszystko cokolwiek ich spotyka to tylko preludium do czegoś gorszego, wielu z nas ma taki charakter, w końcu im się udaje dotrzeć do tego księcia, poznają go i pomagają mu się otrząsnąć z złego uroku. Jak niektórzy pod wpływem złych mocy są w złym uroku. I książę, siedząc na tym krześle związany, bo wmawia dzieciom na początku, że gdy jest na krześle codziennie, musi tam siadać, budzą się w nim jakieś demony, a tak naprawdę to jest jedyny moment, kiedy jest otrzeźwiony, kiedy naprawdę myśli trzeźwo. Dzieci go uwalniają i zaczyna się największa batalia tej książce. To jest bardzo ciekawe, ponieważ kolejny raz, tak jak w Księciu Kaspianie, batalia wojskowa tak naprawdę jest niczym. Największą batalią jest ta batalia słowna. Dochodzi do bardzo skomplikowanego dialogu, gdzie wiedźma, gdy zauważa, że jej ofiara nie jest już jej ofiarą, się uwolniła, wrzuca w ogień zioła, wyciąga lutnię, zaczyna grać słodką mową i zaczyna ich przekonywać, że wszystko, co do tej pory im się zdawało, jest kłamstwem. Ten dialog uczy nas dwóch rzeczy. Pierwsza sprawa, sami często nie damy rady. Otóż przeciwko złym mocom możemy sami się nie uchronić. Książę, który został zaczarowany przez wiedźmę, był sam. Może gdyby było ich więcej, tych ludzi, udałoby mu się obronić. Teraz mamy tutaj kilka bohaterów i w pewnym momencie w tym dialogu kłamstwa, kiedy wiedźma im wmawia po kolei, że po pierwsze nie ma takiego kraju jak Anglia, z którego przybyli, po drugie nie ma takiego kraju jak Narnia, po trzecie nie ma czegoś takiego jak Słońce, oni są w podziemiu. Troszeczkę to przypomina wyprawę komedii Dantego, tak? Do wejścia do piekieł. Cały czas im wmawia, że to, co znają, to, czego się nauczyli, to, co pamiętają, jest prawdą. I tutaj co chwilę budzi się niepokój kogoś innego. Najpierw Julia zwraca uwagę na pewne detale, potem Błotowi, potem Eustachy. I tak cały czas dzieje się ten dialog. I gdyby oni byli sami, gdyby to była tylko jedna osoba, już dawno by przegrali tą batalię słowną, a tak powoli starają się temu czarowi dać opór. No niestety okazuje się, że temu oporowi zbytnio dać rady nie mogą. Głównie dlatego, że czarownica jest przebiegła, jak demon jest przebiegły, jest ojcem kłamstwa i tutaj czarownica jest jakby powiedzieć tym symbolem. Wmawia im, że to, co im się wydawało, że jest prawdą, jest tylko innym nazewnictwem rzeczywistości prawdziwej. Na przykład słońce nie istnieje, jest tylko lampa, która wisi wysoko i może być większa lub mniejsza. W związku z tym oni, będąc w podziemi, tak naprawdę nie pamiętają słońca, im się tylko coś wydaje. W pewnym momencie bardzo mocno w sercu Julii pojawia się jednak pytanie. Przez ostatnie kilka minut Julii nie opuszczało przeświadczenie, że jest coś, o czym powinna sobie przypomnieć za wszelką cenę. I teraz, kiedy sobie przypomniała, postanowiła coś powiedzieć. Jednakże wypowiedzenie to było okropnie trudne, jakby na wargach położono jej jakiś ciężar. W końcu powiedziała z wysiłkiem, który zdawał się wyczerpywać wszystkie jej siły. Jest Aslan. Aslan? Powtórzyła czarownica. Co to za imię? To imię wielkiego lwa. A co to lew? Zapytała czarownica. A niech wszyscy diabli, krzyknął Skrób. Nie wiesz? Jak to opisać? Widziałeś kiedyś kota? Oczywiście, lubię koty, powiedziała czarownica. No więc to taki trochę jakby kot, podobny do olbrzymiego kota, z grzywą. I na to czarownica odpowiada. Widzieliście koty, a teraz chcecie, żeby istniały jakieś większe, lepsze koty, które będziecie nazywać lwem. No cóż to piękne fantazje, ale mówiąc szczerze, pasowałyby do was lepiej, gdybyście byli młodsi. I to jest takie ostatnie kłamstwo demona. Nie ma Jezusa, nie ma Boga. To są tylko bajki, w które wierzyliśmy, gdy byliśmy mali. To jest to kłamstwo, które wydaje mi się przelewa się w sercach wielu dzisiaj młodych osób. To są bajki, o których nam opowiadali rodzice. One nie istnieją. I gdyby nie odwaga Błotowija, który w pewnym momencie postanawia wsadzić nogę ostatkiem sił w ognisko, w którym palą się te zioła, które są pewnym też symbolem, no można powiedzieć, kłamstwa, jakiejś ezoteryki, czegokolwiek, to nagle, gdyby nie ta odwaga, no dzieci by przegrały. Ból otrzeźwił Błotosmętka tak, że przez chwilę widział dokładnie, co naprawdę myśli. Nie ma nic lepszego od mocnego wstrząsu spowodowanego bólem, jeśli się chce wyzwolić z mocy pewnych czarów. Ile razy w naszym życiu zdarza się coś podobnego? Ile razy dopiero sytuacja krytyczna, śmierć czyjaś na przykład, powoduje, że myślimy o życiu wiecznym. W ten sposób Lewis daje kolejną naukę nam, którzy mamy czytać Narnię dzieciom. Dzieci trzeba uczyć też tego, że czasami złe wydarzenia nie są do końca złe, a czasami ból potrafi nas otrzeźwić, bo nie ma nic gorszego niż uwierzyć w to, że Jezus Chrystus jest bajką.
W kolejnym roku swojego życia, czyli mamy tutaj bardzo płodny okres w życiu Lewisa, Lewis wydaje kolejną część. Jest to Koń i jego chłopiec. Oczywiście nie przesłyszeli się Państwo, głównym bohaterem jest chłopiec, ale opowiadanie brzmi Koń i jego chłopiec. Szasta, czyli główny bohater, jest wyjątkowym bohaterem Lewisa, ponieważ nie jest on chłopcem pochodzącym z Anglii, tylko chłopcem pochodzącym właśnie z Narnii, który gdzieś żyje na południu w krainie zwanej Calormenem i trzeba być naprawdę mało inteligentnym, żeby zorientować się, że to jest państwo, nazwijmy to islamskie, w którym wierzy się w Tasza. Shasta jest człowiekiem wychowywanym nie przez swojego ojca i jego, można powiedzieć, opiekun w pewnym momencie postanawia go sprzedać. Natomiast gdy on się orientuje, że ma być sprzedany, postanawia uciec. Bierze konia i w tym momencie okazuje się, że koń też jest wyjątkowy, ponieważ jest to mówiący koń z Narnii i razem postanawiają uciec. W międzyczasie spotykają jeszcze kolejnych uciekinierów, czyli pochodzącą rzeczywiście z Calormenu dziewczynkę Arabis, która ucieka przed planowanym małżeństwem, oraz jej konia, też mówiącą klacz Chwin. I proszę Państwa, jest to bardzo ciekawa i interesująca lektura, ponieważ z jednej strony mamy dość mocną krytykę islamu, w tym najgorszym wydaniu. Lewis wytyka islamowi właśnie poddaństwo, właśnie to, że nie jest to religia oparta na wolności wyboru, tylko na podporządkowaniu się. Dlatego między innymi Arabis jest taką fajną postacią, gdyż mimo, że żyje w tamtej kulturze, ma pragnienie wolności i próbuje z tej kultury uciec. W międzyczasie nasi główni bohaterowie spotykają też Zuzannę, królową Zuzannę, która przybyła do Calormenów, taki można powiedzieć, zawrzeć polityczny sojusz, który ma być oczywiście sojuszem małżeńskim. Bardzo szybko się orientuje, że jej wybranek, który przypłynął prosić ją o rękę, zupełnie inaczej zachowywał się w Narnii, był bardzo, można powiedzieć, nawet sympatycznym młodzieńcem, natomiast kiedy przyjechał do siebie, okazał się gburem i chamem. Ale chyba mi się wydaje, że audytorium, które tutaj mnie słucha, jest jasne i wiedzą Państwo, że wielokrotnie takie tragedie się zdarzają. Natomiast cała ta opowieść, przede wszystkim poza krytyką islamu, jest doskonałym ukazaniem opieki, którą Aslan, jakby powiedzieć, roztacza nad głównymi bohaterami. Otóż oni nie znają Aslana. Nikt ich tego nie nauczył. Nikt ich nie nauczył, kim był Aslan. Tak jak wielu ludzi na świecie nie jest nauczone, kim jest Jezus Chrystus. I w pewnym momencie, kiedy Shasta idzie w nocy i obok niego idzie ktoś inny, ktoś, z kim on rozmawia. Shasta w pewnym momencie nie wytrzymuje, odzywa się do niego, rozmawia z tą osobą, potem się to okazuje właśnie Aslan, lew, i żali mu się, że jest najbiedniejszym spośród ludzi. Natomiast Aslan mówi, nie, absolutnie, nie jesteś człowiekiem biednym, jesteś człowiekiem, nad którym zawsze ktoś czuwał. Skąd możesz o tym wiedzieć? Pyta Shasta. bo ja byłem tym lwem. Ja byłem lwem, który zmusił cię do spotkania z Aravis. Ja byłem tym kotem, który dotrzymywał ci towarzystwa między dobami zmarłych. Ja byłem lwem, który odpędzał szakale, kiedy spałeś. Ja byłem lwem, który dodawał koniom nowych sił, płynących z lęku, tak że ostatecznie zdołałeś dostrzec do króla we właściwym czasie. I chociaż tego zupełnie nie pamiętasz, ja byłem lwem, który popychał łódkę, w jakiej leżałeś. Bliskie śmierci niemowlę, by dopłynąć do brzegu, gdzie był człowiek obudzony o północy, aby cię zabrać. Tak, to był ten człowiek, który później go chciał sprzedać, ale przez pewien czas on opiekował się naszym głównym bohaterem. Proszę Państwa, jest to dość ciekawe, aby to czytać dzieciom, ponieważ no, często nam się wydaje, że Pan Jezus gdzieś śpi, że go nie ma. Tak jak mówi choćby Ewangelia. Natomiast tutaj właśnie Luis mówi dzieciom, nie, zawsze i wszędzie Aslan w Narni czuwa, tak? Nawet nad tymi, którzy go nie znają. Bardzo ciekawa też jest relacja między głównymi bohaterami, ponieważ w pewnym momencie oni, mimo wielu kłótni, zupełnie różnicy charakteru, zakochują się w sobie, a książka kończy się między innymi takim zdaniem. Aravis dość często kłóciła się i chyba nawet biła z Korem, bo tak później miał na imię główny bohater, ale zawsze w końcu się godzili, także po latach, kiedy oboje dorośli, tak byli przyzwyczajeni do swoich sprzeczek i pogodzeń, że wzięli ślub, aby było wygodniej. To jest dość ciekawe, ponieważ wielu z nas ma o miłości bardzo takie romantyczne myślenie, natomiast to jest myślenie bardzo realne. W kolejnym roku, czyli w 1954 roku, a potem piątym, są wydane dwie kolejne książki. Mam tutaj na myśli Siostrzeńca Czarodzieja oraz Ostatnią Bitwę. To są opowiadania, w której, jakby powiedzieć, Luis tworzy pewną kosmologię Narni. Mamy z jednej strony Siostrzeńca Czarodzieja, w którym jesteśmy świadkami stworzenia Narni. Przyszły profesor Kirke, czyli ten, który miał tą szafę, do której weszły dzieci, jako Digory, czyli mały chłopiec, wraz ze swoją przyjaciółką Polą, dostają się do takiego świata między światami. I tam podróżują dzięki swojemu wujkowi, który jest czarodziejem, jest bardzo negatywną postacią, nazwijmy to. I między innymi trafiają do Harnu. Harn to taki kraj, który widać, że umiera. Słońce jest bardzo wielkie, jest czerwonym nadolbrzymem i zaraz zniszczy cały ten świat. I oni tam spotykają tą właśnie złą czarownicę. Tą czarownicę, która później będzie pokonana w części pierwszej. Dlatego tutaj, jak widzą Państwo, są trochę zakłócenia czasowe, dlatego wielu ludzi uważa, że tą książkę powinno się czytać pierwszą. Natomiast dla mnie to jest troszeczkę jak Księga Rodzaju. Rzeczywiście historycznie jest pierwsza, natomiast lepiej przeczytać najpierw Ewangelię i wiedzieć, o co chodzi, a potem dopiero wrócić do Księgi Rodzaju. I tutaj jest podobnie. Tam, gdy dzieci są w Harnie, spotykają czarownicę, ale ona jest zaklęta w kamień. Obok niej stoi dzwoneczek i młoteczek. I na tym dzwoneczku napisana jest taka rymowanka. Wybieraj śmiałku z obcych stron. Uderz w ten dzwon i czekaj na niebezpieczeństwa lub do szaleństwa. Łam sobie głowę. Co byś przeżył, gdybyś uderzył? To jest pokusa. Pokusa nieznanego. Pokusa, którą można tłumaczyć dzieciom. Ile razy ludzie popełniają grzech, bo chcą się dowiedzieć, co by było gdyby. Jak to będzie, gdy wezmę narkotyki. Jak to będzie, jak zapalę papieros. Jak to będzie. A może będę żałował całe życie, że nie wiem, jak to będzie. Będę żałował. To jest przecież pokusa Adama i Ewy. Być jak Bóg, decydować, co jest dobre, a co złe. A jak nie, to można zwariować. I Digory ulega pokusie. Ulega i budzi czarownicę, która później ucieka z Harnu wraz z dziećmi i dostaje się, skutek wielu tam wydarzeń, do Narni. Do Narni, która jest młodym światem. Do Narni, która dopiero powstaje. I tu Luis, bardzo podobnie jak Tolkien, tworzy świat poprzez śpiew. Tolkien w swoich opowiadaniach, pisząc Władcę Pierścieni, właśnie w ten sposób stworzył świat. Świat stworzył się z pieśni. I Luis pisze dokładnie to samo. I do dzisiaj ludzie nie wiedzą, kto od kogo, że tak powiem, podpatrzył pomysł, a może wpadli na ten pomysł obydwoje razem, bo jak wiemy, przyjaźnili się i czytali sobie te dzieła. I na początku powstaje słońce, potem ziemia, zwierzęta i część zwierząt dostaje mowę. Ale nad zwierzętami ma królować człowiek, który nie został stworzony w Narni, tylko przyszedł właśnie z Anglii. I tym człowiekiem zostaje przypadkowo zupełnie dorożkarz, który jest człowiekiem bardzo wierzącym i Aslan mu mówi, znamy się nie z tego świata, ale znamy się, bo wiemy, że Luis bardzo mocno pokazywał, że Aslan to właśnie Jezus Chrystus. I ten człowiek wraz ze swoją żoną, która w sposób magiczny do tego świata też zostaje sprowadzona i to tak zupełnie, można powiedzieć, od obowiązków domowych, bo przed chwilą prała, zostają pierwszymi władcami Narni. Ale zło jest na świecie. I Aslan mówi wprost do Digorygo, ty wprowadziłeś zło na świat, na mój świat, świeży świat, dopiero co stworzony. Tak jak Adam sprowadził zło na świat. Co zrobimy? I wysyła go z misją, gdzie musi dostać się do Złotego Ogrodu, zerwać jabłoń i przynieść ją z powrotem Aslanowi, ale po drodze orientuje się, że jest to jabłko życia, a jego matka w Anglii jest śmiertelnie chora. Jest znów ta sama pokusa. Co by było gdybym zawiózł to do matki, gdybym zamiast oddać Aslanowi to jabłko, skosztował je i dał matce do skosztowania. Uratowałoby to jej życie. Ale tą pokusę udaje mu się pokonać. I dzięki temu czarownica nie ma pełni siły i nie może zniszczyć Narni, kiedy ta jest słaba. I to jest bardzo piękne, ponieważ pokazuje na początku przez pokusę wchodzi zło, ale potem przez pokonanie pokusy wchodzi dobro. I to jest niezwykle ważna lekcja moralna dla dzieci. I ostatnia część, moja ukochana, ostatnia bitwa, to jest część, która jest apokalipsą Narni. To jest część, w której w pewnym momencie Narnia zostaje zniszczona. Niszczy ją ojciec Czas na wezwanie Aslana, ale zanim to się dzieje, dochodzi do bitwy. Pojawia się fałszywy prorok, jest to szympans, który jest bardzo inteligentny, ma na imię Krętacz i zawsze chce robić wszystko po swojemu, który przebiera osła w skórę lwa i udaje przed zwierzętami, że to Aslan, wydając bardzo dziwne teologicznie nawet bym powiedział, decyzje. Między innymi sprzymierza się z Kalormejczykami i wmawia wszystkim mieszkańcom Narni, że jego decyzje są decyzjami Aslana samego, czyli Boga. Między innymi twierdzi, że Aslan chce niewoli, Aslan chce, aby konie były sprzedawane w niewolę Kalormejczykom, a krasnoludy szły do kopalni i tam pracowały jako niewolnicy. Że Aslan chce, żeby nie myślano o nim jako o dobrym, tylko myślano o nim jako o złym. Że on jest groźny, już nie ma cierpliwości do tych wszystkich zwierząt, bo te zwierzęta są złe. I wprowadza pewien synchretyzm religijny. To znaczy w pewnym momencie wmawia zwierzętom w Narni, że Aslan i Tash, czyli Bóg Kalormejczyków, który jest jasnym, jakby powiedzieć, wyznacznikiem Allaha, to samo, że nie ma Aslana i Tasha, jest jedno i to jest Tashlan. I to jest kłamstwo. I to jest kłamstwo, które często się pojawia w dzisiejszej teologii. Ponieważ Sobór Watykański II, zaczynając bardzo mocno teologicznie, też dając podporę do ekumenizmu, nigdy nie powiedział, że to oznacza, że we wszystkich religiach jest zbawienie. Nie, zbawienie, jak powiedział Benedykt XVI w jednym z największych dokumentów w historii swojego życia, czyli w Dominus Jezus, zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Jeśli ktoś Jezusa Chrystusa odnajduje w innej religii, to dobrze. Jak to powiedział kiedyś ojciec Werlan, w morzu kłamstwa, jeżeli znajdzie się krople prawdy, można być zbawionym. Ale to wszystko. Nie ma jedynego Boga. Między Taszem a Aslanem jest pewne rozróżnienie. Ale to nie oznacza, że ludzie, którzy wierzą w Tasza, są od razu skazani. Wręcz przeciwnie, jest tam jeden młodzieniec, który okazuje się młodzieńcem o czystych intencjach. On wierzył całe życie w Tasza, ale okazało się, że tak naprawdę się mylił. Aslan w pewnym momencie mu mówi, ty mówiłeś, że wierzysz w Tasza, ale wszystko, co robiłeś, robiłeś w moje imię, bo znałeś mnie pod tamtym imieniem, ale poznałeś mnie, a nie tego fałszywego Boga. My dzieciom możemy budować pewne rzeczy od dziecka. Możemy pokazywać im, co jest prawdą, w sposób bardzo prosty, bardzo przystępny, dzięki Luisowi. Luis, gdy umierał w latach 60., okazało się, że jest ciężko chory, miał problemy z nerkami. Gdy umierał w latach 60., był jako twórca człowiekiem spełnionym, ponieważ wiedział, że jego dzieła są czytane, zwłaszcza te dla dzieci. Corocznie opowieści z Narni sprzedają się około w 3 milionach egzemplarzy. To jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę czas, który upłynął od tamtego czasu wydania tych książek. Zachęcam do czytania, zachęcam do komentowania tego z dziećmi i zachęcam też do słuchania naszych audycji. Spotykamy się w grudniu, będzie już bardziej historycznie. Do usłyszenia, dobrego czasu.